Zanim rozpocznę, pomodlę się, aby Pan Bóg prowadził ten czas. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mamy taką możliwość, że możemy słuchać Twojego Słowa. Proszę Cię, Panie, abyś docierał do nas, abyśmy w naszych sercach wzrastali w wierze. Bo Twoje Słowo mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Chcemy słuchać otwartym sercem, dlatego Duchu Święty, otwórz oczy naszego serca, abyśmy usłyszeli to, co masz do powiedzenia i abyśmy umieli to także spraktykować. Amen. Witam Was serdecznie jeszcze raz w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mam nadzieję, że dobrze się macie.
Bliżej trochę
z kazalnicą. Z kazalnicą bliżej? Okej. Dzisiaj będziemy mówili o czymś, co jest bardzo poszukiwane. Będziemy poszukiwać zaginionego słowa. Temat kazania to poszukiwanie zaginionego słowa. I dzisiejszy temat jest również związany z tematem przemiany charakteru. Jak wielu z Was wie, że słowność zależy od charakteru. Więc będziemy kolejny temat przerabiać związany z charakterem. I słowność objawia często to, jaki mamy charakter. I jeszcze jedno pytanie. Czy charakter Chrystusa, właściwy charakter Chrystusa, to prawy charakter? Kto uważa, że tak? Niech podniesie rękę. Czy kiedy mamy charakter Chrystusa, jesteśmy prawymi ludźmi? Więc walczymy o to, aby w naszym życiu był charakter Chrystusa. I powiem wam, że walcząc o prawość w naszym życiu, walczymy o miłość w naszym życiu. Ponieważ Pan Jezus powiedział, że bezprawie sprawia, że miłość ziębnie. Więc kiedy mówimy o charakterze i przez rok czasu powtarzamy to w kółko, to tak naprawdę wzniecamy to, co wcześniej mówiliśmy, mianowicie cały czas mówimy o miłości. I dzisiaj, jeżeli komuś było trudno przez ten czas słyszeć o charakterze, o przemianie charakteru, to z tej perspektywy niech spojrzy się na to, że przemiana mojego charakteru, owoc Chrystusa we mnie, Jego prawość we mnie, to wzniecanie miłości we mnie. Wzniecanie miłości dla tego świata. Otwórzmy fragment z Mateusza 21-28 do 32 przeczytamy. Mateusza 21 od 28 do 32. A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł: synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł: tak jest, panie, ale nie. Poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział to tak samo. A on odpowiadając, rzekł: nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi, rzecze im Jezus. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i przetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i przetecznice uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Wiecie, ten tekst był ściśle związany z kontekstem, do którego Pan Jezus mówił. I faryzeusze, uczeni w piśmie, wiedzieli, o co Panu Jezusowi chodzi. Chodzi, że On do nich zwiastuje słowo. A oni są badaczami słowa, a nie rozpoznają tego słowa i nie idą za tym. Mówią Bogu tak, ale tak naprawdę, kiedy przychodzi do konfrontacji, aby iść za Bogiem, niestety tego nie robią. Wiecie, kiedyś miałem relację z taką osobą, która która zazwyczaj mówiła nie. Zawsze jej coś nie pasowało. Zawsze był problem. Wiecie, i często zdarzało się tak, że były rozmowy i w trakcie wychodziła szybkim tempem, trzaskała drzwiami, purpurowa na twarzy i to trwało latami. Ale powiem wam, po latach ten bieg do drzwi był coraz późniejszy, aż wreszcie był taki moment, że zauważyliśmy, że zagotowała się w środku, ale nie wyszła. Było widać zmianę. Wiecie, bardzo lubiłem tę osobę, ponieważ to była osoba, która była gotowa reformować się. Miała problemy ze swoim charakterem, miała problemy ze swoimi emocjami, ale była reformowalna. Gorzej jest z osobami, które nie mają autorefleksji. One mają problem z reformowalnością wewnętrzną. I wiecie, my nie będziemy o takich osobach mówić, które są reformowalne. My będziemy mówić dzisiaj o osobach, które mówią tak, ale tego nie robią. Tamta osoba mówiła nie, ale w pewnym momencie zreformowała się. Ona po jakichś czasach, po dwóch, trzech dniach dzwoniła, no zrozumiałam, że było coś nie tak. Zrozumiałam, że coś było nie tak. I na nowo wszystko było okej. Okay. Ale dzisiaj będziemy mówić o osobach, które mówią tak, ale niestety tego nie robią. Wiecie, my w jakiś sposób mówimy o sobie dzisiaj. Mówimy o nas samych. I mam nadzieję, że czujecie się ze sobą w miarę dobrze, żebyście mogli ten klimat poczuć wewnątrz siebie. Ale to nie jest prosty temat. Ale zarazem, kiedy On nas konfrontuje, staniemy w światłości przed Bogiem, ten temat może zmienić całkowicie naszą duszę. Czyli będziemy mówili o synu, który powiedział tak, ale tego nie zrobił. Pokażę dzisiaj trzy postawy, które leczą duchową amnezję, czyli gwarantują słowność. Kiedy wyleczymy duchową amnezję, to stajemy się słowni. Kiedy mamy amnezję, to mówimy, a później nie żyjemy tak, jak mówimy. Może trochę myślę o słowności. Jak by wyglądał świat bez słowności? Można by powiedzieć, jakoś dajemy sobie radę. Jakoś żyjemy. Albo jak wpływa brak słowności na relacje z drugim człowiekiem? Czy możemy budować poprawne relacje, kiedy nie jesteśmy słowni? Nie możemy. A jakby było, gdyby Bóg nie był słowny? Wszyscy znamy, mam nadzieję, ten fragment z Ewangelii Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, powiedzmy słowo każdy, każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boże Słowo, tak? Zgadzamy się z tym? I Pan Bóg powiedział, żartowałem, do piekła. Bo oprócz tego jeszcze parę rzeczy było, których wam nie powiedziałem. Jakbyśmy się czuli. Co się dzieje, gdy nie dotrzymujemy słowa? Może trochę żartem, nic się nie dzieje. Przyzwyczailiśmy się do tego. Ale tak naprawdę tracimy wiarygodność. Tak na tą drugą prawdę właściwie. Tracimy wiarygodność. Nasze serce staje się coraz twardsze. Nie zradzamy trwałych przyjaźni, bo to jest niemożliwe. Możemy się zdziwić po tamtej stronie. I teraz pytanie jest, czy my, jako uczniowie Jezusa, powinniśmy być słowni, czy nie? Jeżeli tak, to powinniśmy wszystko zrobić, aby Boże Słowo wyleczyło naszą duchową amnezję. Oczywiście ktoś się spyta, no co ja będę miał z tego? Pamiętacie Dzidzie sprzed paru tygodni? Dzidzia ma zawsze dziwne pytania. I Dzidzie się teraz pyta, a co ja będę miał z tego, że będę słowny? Co ja będę miał z tego? Dzidzia, powiem ci tak. Wszystko, co robisz, robisz dla siebie. Wszystko. To, co robisz dla innych i robisz dla Boga, robisz dla siebie. Jak to możliwe? Pyta Dzidzia. No jak? Kiedy szanujesz Boga, to szanujesz Go dla siebie. Jeszcze większe zdziwienie dzidzi. Szanujesz autorytety nie dla autorytetów, dla siebie. Okazujesz miłość dla siebie. Rozwijasz się duchowo dla siebie. Jesteś miłosierny dla siebie. I tutaj kto zna Słowo Boże, już dalej pociągnie, bo ci, którzy są miłosierni, tylko miłosierdzia dostąpią, tak? Więc zobaczcie, wszystko co robimy, cokolwiek byśmy robili, szanowali Boga, szanowali autorytety, robimy to dla siebie. I kiedy tego nie robimy, to nie robimy krzywdy innym, lecz przede wszystkim sobie. Dlatego dzidzia nie może tego zrozumieć. Ale kiedy dłużej dzidzia słucha, to dojrzewa. Bo to tak jest, że to, co włożymy w obieg, to krąży. I wiecie, nasze życie z ludźmi na tej ziemi to taki zamknięty obieg. I co włożymy w ten obieg, to będzie krążyć. Włożymy złość, będzie krążyć. Włożymy nienawiść, będzie krążyć. Włożymy nieprzebaczenie, będzie krążyć. Ale włożymy miłość, będzie krążyć miłość. Włożymy przebaczenie, będzie krążyć przebaczenie. Włożymy miłosierdzie, będzie krążyć miłosierdzie. Włożymy szacunek dla ludzi, będzie krążyć szacunek. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego ważne jest, byś przyjrzał się temu, co masz w ręku, jakie masz ziarno, bo kiedy już wrzucisz je do gleby, to będzie za późno. Więc to, co wkładasz w obieg, jest ważne. Dlatego kiedy mówimy o charakterze, kiedy mówimy o życiu, to mówimy o tym, co wkładasz w swój obieg. Ponieważ wszystko, co robisz, robisz dla siebie. Więc dzisiaj mówimy o słowności i chcę wam pokazać, jakie trzy elementy potrzebuję włożyć w ten obieg, aby przyszedł właściwy plon, bo robimy to dla siebie. Ja, kiedy teraz do was mówię, robię to dla siebie. Bo chciałbym być w towarzystwie dojrzałych chrześcijan, a nie dzieci, a nie dzidzi, z którymi ciągle trzeba gdzieś walczyć. Emocje gdzieś jakieś wielkie się cały czas szarpią. Ale jak to ktoś powiedział, dzieci zawsze mieć będziecie. Nie dzieci? Ubogich, tak, ubogich. Ubogich zawsze mieć będziecie. Ale dzieci też będziemy mieć. Więc mówimy o słowności. I chciałbym powiedzieć, że inwestowanie w słowność uczyni nas ludźmi, którzy będą godni zaufania w oczach Boga i ludzi. Jeżeli chcemy być godni zaufania w oczach Boga i ludzi, potrzebujemy być słowni. To bardzo poszukiwany towar. Dzisiaj to wielki deficyt. Ostatnio rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem. Rozmawialiśmy o słowności. I on mówi, na palcach tej ręki mogę policzyć. Mówię, nie powiedział tej, tylko powinien na palcach ręki mogę policzyć. Ludzi, którzy są słowni, których znam. To jest przerażające. Ma wielu znajomych. Abyśmy się stali słowni, przez to godni zaufania, potrzebujemy trzech elementów. O tych trzech elementach szybko powiem. Ale chciałbym, żebyście przez całe życie je praktykowali. Po pierwsze, życie w prawdzie. Po drugie, spójność wewnętrzna. Po trzecie, właściwe zarządzanie sobą. O tych trzech rzeczach powiemy. Życie w prawdzie. Jeszcze raz, żebyśmy dobrze zrozumieli. Jeżeli chcemy być ludźmi godni zaufania w oczach Boga i ludzi, to potrzebujemy być słowni, a żeby być słowni, potrzebujemy trzech elementów, które wrzucimy w obieg, bo inaczej to nie jest możliwe. I pierwszy element, o którym powiem, to życie w prawdzie. A życie w prawdzie kosztuje, bo nie będziemy słowni, gdy nie jesteśmy w stanie ponosić kosztów ze względu na prawdę. Uwaga, jeżeli nie jesteś gotowy ponieść kosztów ze względu na prawdę, nie jesteś w stanie być słownym człowiekiem. I uwaga jeszcze jedna. Nie mówię o człowieku, który ma rację. Bo bycie słownym to nie jest mieć rację. Za chwilę wam pokażę, że to dokładnie odwrotnie jest. Więc człowiek, który chce być słowny, potrzebuje być gotowy żyć w prawdzie, a życie w prawdzie kosztuje. Kosztuje odwagi zamiast lęku. Dlaczego? Bo boimy się konsekwencji. Już małe dziecko, zanim dobrze nauczy się mówić, już kiwa głową. Kto to zbił? On już kiwa, że to nie ono. Ono już kiwa, że to nie ono. Dlaczego? Boi się. Boi się konsekwencji. Boimy się odkrycia prawdy o sobie nieraz. I projektujemy na zewnątrz zupełnie inną twarz. Innego człowieka. I to skrzętnie ukrywamy. I nieraz kosztem prawdy nie przyznajemy się, nie konfrontujemy się. Ten lęk sprawia, że żyjemy w kłamstwie. Pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, kto żyje w kłamstwie, zawiera przymierze z krainą śmierci. Prędzej czy później przyjdzie zły owoc. Znam historię pewnego alkoholika, który przed swoją narzeczoną w ogóle nie dał poznać, że jest alkoholikiem i chyba jakiś czas jeszcze po ślubie, ale później jak ruszył, to ruiny i zgliszcza. On cały czas krył się. Dlaczego? Bo się bał. Więc człowiek, który chce żyć w prawdzie, potrzebuje ze względu na prawdę być gotowy ponieść koszta. I lęk zamienić na odwagę. To kosztuje. Po drugie, zamienić pychę na pokorę. Potrzebuje żyć w pokorze. I właśnie, i pycha szuka racji. Nieprawdy. Ile to człowiek nakombinuje się, żeby było na jego. Niekoniecznie, czy jest to prawda. Ważne, że to jest racja, w którą ja wierzę. Bo pycha zawsze chce spaść na cztery łapy. Jak kot. Kiedyś miałem kota, to byłem mały, no dzisiaj się tego wstydzę, że tak robiłem, ale brałem go do góry nogami za nogi i tak go puszczałem. I on zawsze na cztery łapy spadał. I sprawdzałem, z jakiej odległości nie zdąży się odwrócić. Dobrze, że to była mała odległość, bo bym kotu krzywdę zrobił, ale naprawdę niewiele brakowało. Wiecie, kot tak zawsze spada na cztery łapy, ale kiedy my wewnętrznie chcemy tak spadać jak ten kot, to może się okazać, że nie zdążymy się obrócić i będzie problem. Więc kiedy chcesz spaść na cztery łapy, to często w myślach, w zachowaniu idziesz za daleko po to, żeby nie stracić twarzy. Dlatego pyszni ludzie często mało się modlą, powiem wam. Gdyż liczą na swoje siły. A jeżeli się modlą, to często może być to modlitwa manipulacji. Panie Boże, zrób tak, bo ja tak chcę. Jednak Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy nie manipulowali, lecz żyli w prawdzie, w odwadze, w pokorze. Ponieważ Piotr mówi, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 1 Piotra 5,5. Co to jest prawda, kiedyś Piłat spytał się Pana Jezusa? W świecie, kiedy nie wierzono w prawdę absolutne, wiele prawd było. Wiecie, i dzisiaj w podobnym świecie żyjemy. Mamy taki relatywizm. Co to jest prawda? I trudno jest żyć w prawdzie, kiedy się nie wie, co to jest prawda. Czyż nie? Wtedy domyślamy się. Jeszcze trudniej jest trwać w czymś, czego się nie zna. Nie ma różnych dróg do Boga, jest tylko jedna, Jezus Chrystus. Jest jeden Bóg i jest jedna droga. Uwaga, nie dajmy się oszukać. Jest jeden Bóg i nie ma 100 dróg. Jest jeden Bóg i jest jedna droga, Jezus Chrystus. Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. Bez zrozumienia, kim jest Jezus i trwania w Nim, trudno nam zrozumieć prawdę. Życie praktykowanym Słowem Bożym to jest życie w prawdzie. To nie tylko wiedza, ale znajomość, realizacja, koinonia, wspólnota z Nim, z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bez znajomości Słowa nie ma znajomości Chrystusa i pamiętamy Hieronim, który żył na przełomie IV i V wieku, który przetłumaczył Biblię z hebrajskiego i greckiego na łacinę, tak zwaną wulgatę. On powiedział, że bez znajomości Słowa nie ma znajomości Chrystusa. I wiecie, i ja myślę, że nie chodziło mu tylko o wiedzę, ale o relacje, które to słowo przynosi do mojego życia. I nie chodzi, pamiętajcie, nie chodzi tylko o wiedzę, ale o relacje. I to jest najbardziej duchowe życie, jakie można sobie wyobrazić. Relacje z Nim poprzez Słowo, bo On jest Słowem. I wtedy to Słowo staje się ciałem w nas i my jesteśmy do Niego podobni. I to nie zawsze jest przyjemne, bo często potrzebujemy się złamać z tych torów, wyjść z tych torów, jak Mirek powiedział. Ślizgamy się po pewnych torach, ale kiedy konfrontujemy się z prawdą, ta prawda sprawia, że wykolejeni zostajemy z tych torów, które tak naprawdę nie prowadzą nas we właściwe miejsce. Po to, abyśmy weszli na zupełnie inne tory, które prowadzą nas do relacji. Więc nie zawsze może być to przyjemne, ale widzisz, Bogu nie o to chodzi, aby sprawiać ci przyjemność. Bogu o to chodzi, abyś był dojrzały. A relacja z Nim czyni cię dojrzałym. Sprawia, że jesteś w tym telos, w tym celu życia. Więc prawda, życie w prawdzie. Po drugie, życie w spójności wewnętrznej. Co to jest spójność wewnętrzna? To uczciwość zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. To zgodność tego z tym, co myślę, mówię i robię. Spójność wewnętrzna jest często źródłem mojej dyscypliny i wiarygodności w oczach innych. I także Boga. Ale także we własnych oczach. Bo kiedy jestem niespójny, ja przeżywam to. Ja wiem, że tak jest. Ja nie mam spokoju wewnętrznego. Nasze tak niech będzie tak, a nasze nie niech będzie nie. Jeżeli mamy relację ze Słowem Bożym, z prawdą Słowa Bożego, to możemy zacząć budować właściwą spójność. Dopiero będzie wtedy ona zbudowana na właściwym fundamencie. Dlaczego to mówię? Dlatego, kiedy znamy ten wykres założenia, wartości, charakter, działania i owoc, to to mówi nam, że może przyjść owoc niewłaściwy. I ja mogę być spójny ze swoimi założeniami, wartościami, charakterem, ale będzie to niewłaściwy owoc. Dlatego życie w prawdzie poprzedza moją spójność, bo ja wiem wtedy, jakie założenie mam zrobić, aby w moim życiu była spójność do prawdy, którą Bóg dla mnie przygotował. Bo nawet przestępcy mają swój kodeks i są spójni zgodnie z tym, co sobie ustalili na przykład w więzieniu. I mogą to być niewłaściwe założenia. Ale nawzajem monitorują się, czy są wierni temu, co założyli. Ale my mamy się monitorować przez prawdę, która jest w Słowie Bożym. Więc jeżeli mówimy o spójności, to mówimy o spójności, która jest oparta na Słowie Bożym. Samuel Johnson, leksykograf angielski, powiedział takie zdanie. Nie może być przyjaźni bez zaufania, a zaufania bez spójności wewnętrznej. Nie ma takiej możliwości. W 1 Piotra 2:21-22 czytam takie słowa. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Taki był Jezus, kiedy chodził tu po ziemi. I słowo zdrada to jest dolos greckie, oznacza podstęp, chytrość, zdrada, fałsz. I w tym w Jezusie tego nie było. Więc automatycznie, kiedy jesteśmy do Niego podobni, stajemy się tacy jak On. Jak to osiągnąć? Prosta sprawa. Najprostsza, jaka może być. Bądź szczery przed Bogiem. Od tego zacznij. I nie usprawiedliwiaj się. Pamiętaj, kiedy przepraszasz Boga za coś, a usprawiedliwiasz się, Panie, bo... W ogóle skończ tą rozmowę. Wróć jutro i na nowo zacznij. Bez usprawiedliwiania się. Bo w każdej... przyznaniu się do czegoś, bo, ale to już nie działa. Szczerość i uniżenie, pokora otwiera drogę do Jego łaski, która przemienia nas w Jego obraz. Tylko wtedy nasze usta i postawa stają się podobne do Niego. Stajemy się spójni. Inaczej niemożliwe. Przychodzi wtedy moc, by zaprzeć się ludzkich instynktów. O czym myślę? O odwecie, nienawiści, samousprawiedliwieniu. My potrzebujemy potężnej mocy z nieba, żeby zaprzeć się temu. To jest tak, jak statek startuje kosmiczny. Wiecie, najwięcej energii traci, żeby się przebić przez przyciąganie ziemskie. I my najwięcej energii stracimy, żeby przebić się przez cielesność. Kiedy będziemy w niebie, nie będzie problemu. Tam będziemy już w stanie euforii Bożej. Tam już wszystko łatwe będzie. Więc kiedy tak zrobimy, w to miejsce przychodzi Boża jakość, Boży charakter w nas. I tak jak prawdziwe współczucie zradza czyn, uwaga, jeżeli ktoś komuś współczuje, a nic w tym kierunku nie robi, to to współczucie nie ma znaczenia. Wiecie o tym? Więc tak jak prawdziwe współczucie zradza czyn, tak spójność wewnętrzna uzdalnia nas do słowności. Inaczej jest problem. Pan Jezus wystawił jednemu gościowi świadectwo spójności. Pamiętacie, kto to był? To jest prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. I tam jest użyte to greckie słowo dolos, co oznacza podstępu, chytrości, zdrady i fałszu. Tak? I Pan Jezus może identyczne świadectwo nam wystawić. Potrzebujemy tylko być przed Nim szczerzy. Więc pierwsze było życie w prawdzie, drugie życie w spójności, trzecie. Wyobraźmy sobie, że jesteś szczery przed Bogiem, że jesteś gotowy zapłacić za prawdę w swoim życiu. Jesteś totalnie spójny, ale masz jeden problem. Nie potrafisz zarządzać sobą. I możesz mieć szczere serce, czyste serce, będzie problem. Potrzebujesz zarządzać, nauczyć się zarządzać sobą, ponieważ nie wystarczy, że masz dobre intencje. Nie wystarczy, że to wszystko jest, co powiedziałem. Potrzebujesz zarządzać sobą. I to nie jest tak, że to jest dla biznesmenów. To jest dla ludzi, którzy mają jakieś stanowiska. Nie, to jest dla wszystkich. Księga Kaznodziei Salomona 3:5. Pokażę wam to. Że to jest bardzo duchowe. Jeżeli biblijne, jeżeli zgodne ze słowem, to duchowe. Bo nie ma bardziej duchowej drogi jak Słowo Boże. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. To nie ja mówię, to Słowo Boże. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Brak umiejętności zarządzania sobą może doprowadzić, że dzieło twoich rąk, bez względu na to, jakie masz intencje, jakie jesteś szczery przed Bogiem, może być zniszczone, jeżeli ty nie będziesz współpracował z Bogiem i nie zrobisz swojej działki. Dlatego Bóg mówi, lepiej nie składaj ślubów, jak miałbyś nie spełnić. I mówi tak, co ci zagraża? Zagraża ci to, że kiedy Bóg cię skonfrontuje, możesz mówić tak, oj, to było przeoczenie. Ale Bóg mówi, dlaczego mam się gniewać na ciebie i unicestwić dzieło twoich rąk? Ty mnie się nie tłumacz, że to było przeoczenie. Czemu nie działasz tak, żeby nie przeaczać? Czemu nie uczysz się zarządzać sobą? Więc, zobaczcie, możemy być szczerzy, fajni, niesamowici, ale kiedy tej lekcji nie odrobimy, stracimy albo padnie dzieło, które robimy w swoim życiu. Jak to zmienić? Prosta sprawa. Znowu. Potrzebujesz przyglądnąć się swoim ćwiartkom, które towarzyszą ci na każdym kroku. Czy inaczej mówiąc, przy której ćwiartce najdłużej siedzisz? Ciekawe, co w waszych głowach się teraz uruchomiło? Jakie ćwiartki? O co tu chodzi? W naszym życiu towarzyszą nam cztery ćwiartki. cztery części całości inaczej. I w jakiejś z tych części siedzimy. Albo w każdej po trochu, albo w jakiejś najwięcej. Albo w dwóch siedzimy, w dwóch w ogóle nie siedzimy. Pytanie, jakie to ćwiartki? Po pierwsze, pierwsza ćwiartka. To są rzeczy w twoim życiu pilne i ważne. Jeżeli w swoim życiu robisz tylko rzeczy pilne i ważne, to siedzisz w tej ćwiartce. Ale są też rzeczy niepilne i ważne. Możesz robić ważne rzeczy, które nie są pilne w twoim życiu. Ale są też pilne i nieważne, czyli coś cię ciśnie, żebyś to zrobił i ty to robisz, aczkolwiek to w ogóle nie jest ważne, ale coś cię ciśnie. Na przykład drugi człowiek ci ciśnie, żebyś coś zrobił. To nie jest ważne ani dla niego, ani dla ciebie, ale ty to robisz. Albo telefon, który w kółko do ciebie dzwoni, który nie jest istotny. Lub niepilne i nieważne. Na przykład siedzenie przed telewizorem 8 godzin. Ani to niepilne, ani to nieważne, a ty siedzisz. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo kiedy każda z tych ćwiartek tworzy jakiegoś człowieka, kiedy siedzisz przy rzeczach pilnych i ważnych, to zazwyczaj gasisz cały czas ogień. I najprawdopodobniej się wypalisz szybko. Będziesz człowiekiem, który robi ważne rzeczy i pilne rzeczy i cały czas. I wydawałoby się, że to jest fajny gość albo fajna kobieta. Tymczasem to jest problem tej osoby. Robić pilne i ważne rzeczy. Albo na przykład jesteś w pilnych rzeczach i nieważnych. No robić coś, co cię ciśnie na zewnątrz, presja jest na zewnątrz, na ciebie, ale to jest nieważne dla ciebie, to jest głupota. Bo podlegasz presji zewnętrznej po to, żeby coś zrobić, tymczasem to jest nieistotne. Lub niepilne i nieważne. Kiedy siedzisz w tej ćwiartce, no to upływa ci czas. Upływa ci czas, a ja bym tą książkę przeczytał sobie, marzysz, a jakbym miał chwilę czasu, jeszcze bym to zrobił, ale nie masz czasu, bo siedzisz w niepilnych i nieważnych rzeczach i one cię zawieszają między niebem a ziemią. Jest to utrata wpływu. Jeżeli tak będziesz żył, utracisz wpływ na swoje życie, później na życie, które jest wokół ciebie. Dlatego najmądrzejszą rzeczą jest zrobić wszystko, by siedzieć w ćwiartce niepilne i ważne. Bo kiedy będziesz siedział w rzeczach w niepilnych i ważnych, to najprawdopodobniej mało będzie pilnych i ważnych. Nie, już prawie, że w ogóle nie będzie niepilnych i nieważnych, które tak naprawdę ograniczają twój wpływ w twoim życiu. Oraz nie będziesz czuł się człowiekiem pod presją, który robi pilne i nieważne rzeczy. Więc, a co to jest na przykład niepilne i ważne? No, dbanie o swoją kondycję, o swoje zdrowie. Jeżeli biegasz, ćwiczysz czy cokolwiek. Czy jest to pilna rzecz? Niekoniecznie. Ale jest to ważna, bo ona się okaże, bo dbasz o swoje zdrowie i okaże się, że twój sąsiad, który ma też 50 lat, już dwa zawały miał, a ty się dobrze czujesz i on musiał pilnie jechać do szpitala. A ty sobie spokojnie ubierasz kolejne buciki i idziesz biegać. Masz 30 kilo mniej niż on. I zobacz, dlatego, że robiłeś rzeczy, które nie były pilne w wieku 30 lat, ale były ważne, nie doprowadziło cię do dogaszenia pożaru w wieku 50 lat. Zobaczcie, jak to jest ważne, w jakiej ćwiartce siedzimy. Więc to jest nasza odpowiedzialność, co robimy. I Bóg mówi, że jeżeli tego nie rozumiesz, to dzieło twoich rąk może zostać unicestwione, bo możesz zejść z tego świata szybciej. Może wiele rzeczy ci się zawalić, kiedy nie będziesz umiał zarządzać sobą. Więc kiedy pomyślisz, w jakiej ćwiartce siedzisz i zainwestujesz w nią swój czas, to pamiętaj, że każda z ćwiartek płaci ci swoim owocem. Powiedziałem wam, która najlepszym owocem płaci. Od was zależy, co wybierzecie. Więc taka postawa czyni cię słownym lub gołosłownym. To poszerza twoje życie lub je zawęża. To buduje twoje zaufanie lub je podważa. W tym widać twoją markę. W tym widać twoją markę. Czy potrafisz dotrzymać słowa? Czy potrafisz być gotowy zapłacić cenę za prawdę? Czy potrafisz być spójny wewnętrznie? W tym widać twoją markę. To nie są pozory. Pamiętajcie, pozory prędzej czy później się objawią. Bo albo będziemy żyli zgodnie z charakterem, albo tylko będziemy projektowali osobowość, którą byśmy chcieli, ale tak naprawdę nie jesteśmy. To się zawali prędzej czy później. Więc Bóg daje nam wolną wolę, gdzie inwestujesz swój czas, jednak zbierzesz z tego owoc na ziemi, a także po tamtej stronie. Więc trzy postawy, które gwarantują słowność, to życie w prawdzie, spójności wewnętrznej oraz właściwe zarządzanie sobą. Te postawy tworzą z nas człowieka, który jest godny zaufania w oczach Boga lub ludzi. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. To są słowa apostoła Piotra z pierwszego listu, drugiego rozdziału, pierwszy i drugi werset. I kiedy on mówi, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, on mówi tutaj o umiejętności zarządzania sobą. Kiedy mówi o zdradzie, znowu tam jest użyte słowo dolos, czyli podstęp, chytrość, zdradę i fałsz. Czyli bądź spójny, mówi inaczej. Mówi o błudę, zazdrość, wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka, czyli słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, ponieważ ku zbawieniu wzrastamy. Znowu, ku zbawieniu wzrastamy, więc jest to proces, który nie polega na tym, że żyłem historią. Nawróciłem się 20 lat temu i wiecie, amba zjadła mi ten czas i nie wiem, co się działo. Ale wiem, że 20 lat temu się nawróciłem. A co dzisiaj? Wielka dziura. Menisk dolny. Pomyśl o tym, co możesz z tym zrobić. Amen.